Z nami co najmniej kilka dni wyjątkowego widowiska na niebie, a w naszym studiu wicedyrektor Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Wydziału Fizyki UAM, dr Justyna Gołębiewska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Co kryje się za określeniem Perseidy?
Perseidy to najbardziej chyba spektakularny rój meteorów, które możemy obserwować właśnie teraz w połowie sierpnia. Cóż to są meteory? W naszym Układzie Słonecznym, poza tym Państwo pewnie wiedzą, że są planety, Słońce, Księżyc, Księżyce, komety, planetoidy, mamy też takie drobne ciała, które nazywamy meteoroidami. I te meteoroidy, kiedy wpadają w atmosferę Ziemi, spalają się. One wpadają z ogromnymi prędkościami, 40 km na sekundę. I ten moment spalania w atmosferze nazywamy potocznie spadającą gwiazdą, a astronomowie nazywają to meteorem. Kiedy taki meteoroid przetrwa przelot przez atmosferę, spadnie na Ziemię, wtedy możemy znaleźć meteoryt. I takie meteoryty są na przykład znajdowane w Poznaniu, ponieważ nad Poznaniem 5000 lat temu miał miejsce największy w Europie deszcz meteorytów żelaznych. I teraz w rezerwacie, głównie w okolicach rezerwatu Morasco, możemy te meteoryty znaleźć.
Za ten cały spektakl odpowiada jedna kometa, jak rozumiem.
Tak, dokładnie. Po przelocie komety Swift-Tycho zostały takie odłamki, właśnie te meteoroidy, i one są w miejscu, w którym Ziemia w swojej drodze wokół Słońca mniej więcej w sierpniu właśnie się znajduje.
Swoją drogą mówi się, że ta kometa kiedyś może w nas uderzyć.
No ale to raczej nie musimy się tym teraz przejmować.
Nie to będzie kiedyś. To za naszego życia zapewne.
Nie.
Rozumiem, że warto oglądać się Perseidy nie dlatego, że rzekomo spełniają życzenia, tylko po prostu wyglądają spektakularnie.
Oj tak, to jest piękne zjawisko, jedno z piękniejszych chyba, które możemy na nocnym niebie obserwować.
Gdzie i kiedy patrzeć w niebo w takim razie?
Maksimum będzie w noc z 12 na 13 sierpnia. Na pewno nie potrzebujemy teleskopów do obserwacji, no bo to jest spektakularne zjawisko widoczne na całym niebie, ale musimy mieć w miarę ciemno, żeby obserwować, czyli warto wyjechać poza miasto.
Warto wyjechać poza miasto. Zaproszenie dla naszych słuchaczy może już na dziś tak naprawdę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Halinie na godzinę 19 zaprasza Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Tam już dziś impreza. Rozumiem, że potrzeba przede wszystkim dobrego, ciemnego nieba.
Tak, dokładnie. A akurat w Halinie znajduje się ostoja ciemnego nieba. Właśnie chciałam zaproponować to miejsce, żeby pojechać, no bo musimy mieć... Im jest ciemniej, tym więcej tych spadających gwiazd będziemy w stanie zobaczyć.
Bliżej Poznania może być problem?
Tak, bo niestety tutaj mamy dosyć jasno. No, oczywiście są takie ciemniejsze miejsca, na przykład rezerwat właśnie Morasco, no ale niestety no, zanieczyszczenie światłem mocno zakłóca nam te obserwacje.
Możemy powiedzieć, że my jako ludzkość powoli odbieramy sobie przyjemność oglądania gwiazd.
Tak, niestety. To zanieczyszczenie światłem staje się ogromnym problemem. W Poznaniu już nie jesteśmy w stanie prowadzić obserwacji astronomicznych. No musimy teleskopy budować coraz dalej, na przykład właśnie w Halinie.
Z czego to wynika?
Przez nadmierne, często chaotyczne oświetlenie nieba po prostu odbieramy sobie możliwość obserwacji tego nocnego, gwieździstego nieba.
Jest takie określenie świetlisty smog, czyli po prostu całe powietrze staje się takie nie do końca ciemne.
Tak, dokładnie. Cały Poznań, okolice Poznania już są właśnie w tym smogu niestety.
Mam przy sobie mapę, mapę zanieczyszczenia świetlnego. Ona może nam pokazać w zasadzie cały świat. Ja mam wydrukowany fragment bardziej dotyczący Wielkopolski i chyba zależność jest prosta, bo patrzę na Poznań, patrzę na Wrocław, patrzę na Łódź, takie największe czerwone plamy, czyli tam, gdzie jest więcej ludzi, gdzie są większe ośrodki miejskie, tak jak chociażby też w Wielkopolsce, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, po prostu tego światła, tego zanieczyszczenia jest więcej.
Tak, to jest mapa z Light Pollution Map, to każdy może sobie sprawdzić, jakie jest zanieczyszczenie światła w miejscu, w którym się znajduje i gdzie w okolicy może udać się do obserwacji. No i tak faktycznie potwierdzam to, co pan mówi, tam, gdzie są ośrodki miejskie, tam to zanieczyszczenie no jest praktycznie na czerwono, nam tutaj te miasta świecą.
Czyli jeśli chcemy oglądać gwiazdy, uciekamy z miasta. Znalazłem taką statystykę, aż 58% ludności Polski nie ma szans, by dostrzec Drogę Mleczną, a dla 20% populacji kraju nocne niebo jest tak jasne, że wzrok tak naprawdę pozostaje w dziennym trybie widzenia.
Tak, dokładnie. Znaczy? Ta degradacja obrazu nieba w świadomości społecznej nas, astronomów, bardzo boli. No to dokładnie, połowa społeczeństwa nie widziała nigdy Drogi Mlecznej. To jest przerażające.
Chyba, że na zdjęciach.
Chyba, że na zdjęciach, ale to nie oddaje tego piękna, które my możemy doświadczyć, widząc właśnie gwiazdy, widząc Drogę Mleczną.
Czy to jest problem dobrze zbadany? Czy my możemy na przykład na podstawie statystyk porównać Wielkopolskę do innych regionów, albo Poznań do innych miast? Czy tych danych jeszcze brakuje?
Tak, cały czas rozwija się ta nauka, już właściwie zajmująca się zanieczyszczeniem światła. Nasz Instytut Obserwatorium Astronomiczne bierze właśnie udział w projekcie ALPS, czyli All Sky Light Pollution Survey. I niedługo zostaną uruchomione dwie takie stacje badawcze, które będą mierzyć zanieczyszczenie światła. Jedna stacja znajdzie się na naszym Wydziale Fizyki, czyli na kampusie Morasco, a druga właśnie w Halinie. I każdy będzie sobie mógł sprawdzić na naszej stronie, jak wygląda zanieczyszczenie światła w tych dwóch miejscach. Działają już te stacje we Wrocławiu, także możemy sobie to też porównać z innymi miastami.
Czyli będziemy mogli porównać miejsce ciemne, Halin, z miejscem raczej dosyć mocno oświetlonym, jakim jest kampus Morasco.
Tak, dokładnie.
To pytanie teraz, w jaki sposób wpływa to na waszą pracę naukowców, którzy korzystają z teleskopów, no, którzy też pewnie patrzą oczywiście oczami w niebo, ale nie tylko.
Tak, no teleskopy stawiane są już daleko, daleko poza ośrodkami miejskimi, na pustyniach, wysoko w górach, no bo w środku miasta, w pobliżu miast niestety astronomowie już pracować nie mogą. Na szczęście te teleskopy, obserwacje prowadzimy zdalnie, także my pracujemy w mieście, a teleskopy są daleko poza miastem.
Ale w Poznaniu też są teleskopy. To do czego one służą?
No teraz głównie do popularyzacji i dla nauki, dla studentów.
To co możemy zobaczyć przez ten teleskop?
Księżyc pięknie się prezentuje. Teraz na nocnym niebie na jesień pojawi się Saturn, który też robi wrażenie. No i generalnie pokazujemy planety, czasem mgławice.
Pytanie, jak to zanieczyszczenie wpływa na ludzi. Już takich, którzy niekoniecznie zajmują się, niekoniecznie interesują się astronomią, ale chodzą jednak choćby wieczorem po mieście i są w tym świetlistym smogu.
Dokładnie. Niestety ten smog, ta nadmierna ekspozycja na to sztuczne światło bardzo nam zaburza tryb snu i czuwania. I to wpływa na ludzi, powoduje migreny, bezsenność. No, są badania, które wskazują, że także nowotwory mogą być przez to zaburzenie rytmu dnia też się rozwijać.
A środowisko?
Oj, środowisko cierpi ogromnie tutaj. Wpływ na faunę i florę jest destrukcyjny właściwie na ekosystem, w którym żyjemy. No bo zaburzamy roślinną cykl dnia, zaburzamy zwierzętom cykl dnia, cykl rozrodu, cykl polowań. Wszystko jest po prostu rozregulowane tutaj.
Można z tym w jakiś sposób walczyć?
Tak, no przydałyby się jakieś uregulowania prawne, których jeszcze brakuje, ale jest taki oddolny ruch, żeby to rozwijać, żeby były jakieś regulacje prawne, które nie pozwolą tak bezsensownie oświetlać czasem nadużywać, zanieczyszczać tą okolicę naszą. Też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich działa też w tym temacie, także liczę na to, że w najbliższym czasie takie regulacje prawne się znajdą. No, my sami możemy też o to zadbać. Starajmy się używać oświetlenia, które nie oświetla nieba, tylko jest skierowane w dół. Może jakieś włączniki światła na ruch, czujki, które świecą tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
Czy to nie jest trochę już musztarda po obiedzie? Bo wracając do tej mapy, no widać, że Europa jest bardzo doświetlona. Nie ma porównania z Afryką, czy chociażby z Azją, z Ukrainą. Jesteśmy już po prostu zabudowani, mamy te lampy. Tego światła pewnie potrzebujemy trochę. Technicznie da się jakoś osłabić te lampy, zmniejszyć to zanieczyszczenie?
Tak, da się. To przykład z Chile jest taki, że tam bardzo o to dbają, ponieważ tam budują duże teleskopy i udało im się bardzo obniżyć to zanieczyszczenie przez używanie odpowiedniego oświetlenia skierowanego tylko w dół i o odpowiednim natężeniu, ściemniane, kiedy jest niepotrzebne.
Na koniec naszej rozmowy być może niespodzianka, to nie jest pewne, ale powiedziała mi pani przed naszą rozmową na antenie, że może obserwacjom Perseidów będzie towarzyszyć jeszcze jedno zjawisko.
Tak, dlatego polecam, jak już będziemy udawać się poza miasto, polecam udać się na północ, bo możliwe, że będziemy mogli zaobserwować także zorze. Słońce jest teraz bardzo aktywne. No, jeżeli wydarzy się jakaś burza na słońcu, jakiś wyrzut materii, wiatr słoneczny za 2-3 dni może dotrzeć do nas i może te zorze będą możliwe do zaobserwowania.
Bardzo dziękuję za nomen omen rozjaśnienie tematu. Państwa i moim gościem była wicedyrektor Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UM, dr Justyna Gołębiewska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do obserwacji.